Rankiem zostawiam przez zapomnienie moją pocztówkę na górnej półce wagonu. Przecież konduktorka będzie sprzątać wagon i jeżeli jest człowiekiem, wrzuci ją do skrzynki. Wychodzimy na plac od strony dworca Jarosławskiego. Także tym razem moi dozorcy są nowicjuszami, nie znają Moskwy. Decyduję za nich, że pojedziemy tramwajem B. Pośrodku placu, na przystanku tramwajowym, ciżba, ludzie jadą właśnie do pracy. Mój strażnik wspina się na pomost i pokazuje motorniczemu legitymację MWD. Na przedniej platformie, jak jacyś deputaci Moskwy, stoimy sobie z godnością przez całą drogę, nie płacąc za bilety. Jakiemuś starcowi wejść natomiast nie pozwalają. Nie jesteś inwalidą, wleziesz przez tylne wejście. Dojeżdżamy do Nowosłobockiej. Schodzimy na przystanku i po raz pierwszy mam okazję widzieć więzienie butyrskie z zewnątrz. Chociaż przywożą mnie tutaj po raz czwarty i bez trudu potrafię narysować jego wewnętrzny plan. O, jaki surowy, wysoki mur, a długi na pół dzielnicy. Chłód ściska serce mieszkańca Moskwy, gdy widzi, jak otwiera się stalowa paszcza tych wrót. Ale bez żalu żegnam moskiewskie trotuary. Wchodzę jak do własnego domu. Przez sień pod sklepieniami od wachu uśmiecham się, wkraczając na pierwszy dziedziniec. Poznaję dobrze znane główne wrota ze żłobionymi w drzewie figlasami i nic to, że zaraz postawią mnie twarzą do ściany i zapytają nazwisko, imię, imię ojca, rocznik. Nazwisko! Jestem gwiezdnym tułaczem. Moje ciało jest w pętach, ale dusza nie im podlega. Wiem dobrze po kilku godzinach nieuchronnych zabiegów, jakim ciało będzie poddane. Chodzi o boks, kipisz, kartę rejestracyjną, wydanie kwitu na depozyt, dezynfekcję i łaźnie. Będę wprowadzony do celi z sufitem na kształt podwójnej kopuły, przedzielonej pośrodku nawisłym łukiem. Wszystkie cele są tu takie, z dwoma dużymi oknami, jednym długim stołem szafą, a spotkam tam nieznanych mi jeszcze, ale na pewno mądrych, interesujących, życzliwych ludzi. Zaraz zaczną mi coś opowiadać, ja im potem opowiem swoje i wieczorem nie od razu sen przyjdzie. Na miskach zaś wytłoczony będzie napis, żeby kto nie zabrał w drogę. Butyr, butyrska tiurma. Sanatorium Butyr, jakeśmy żartem mówili tu zeszłym razem. Sanatorium mało znane opasłym dygnitarzom, tak marzącym o schudnięciu. Wożą swe brzuchy do Kisłowocka, tam wydeptują kilometrami specjalne szlaki, robią przysiady, pocą się przez cały miesiąc, żeby zrzucić 2-3 kilogramy. Sanatorium zaś, butyr, ręką podać. Każdy z nich schudłby o pół puda na tydzień, bez żadnych ćwiczeń. To rzecz sprawdzona, bez żadnego wyjątku. Świat jest ciasny, po prostu bardzo ciasny. To jedna z tych prawd, o których słuszności człowiek przekonuje się w więzieniu. Co prawda archipelag Gułag, roztasowany na całej powierzchni Związku Sowieckiego, ma jednak o wiele mniejszą od niego liczbę mieszkańców. Ile ludności ma archipelag, tego nie mogliśmy ustalić. Można założyć, że jednocześnie znajdowało się w obozach nie więcej niż 12 milionów ludzi. Jedni szli do ziemi, maszyna zaś dostarczała nowych. I więźniowie polityczni stanowili nie więcej niż połowę tej liczby. 6 milionów. Cóż to, no, to tyle, co ludność małego kraju, Szwecji albo Grecji. Tam wielu ludzi zna się osobiście. Nic dziwnego, że kiedy człowiek trafi do byle jakiej celi, w byle jakim zborniaku, kiedy trochę posłucha i trochę się rozgada, z pewnością dogrzebie się jakichś wspólnych znajomych. Co w tym dziwnego, skoro Dolgan, który przesiedział cały rok wyłącznie w pojedynkach, trafia już po Suchanowce, po zmasakrowaniu przez Riumina, po szpitalu, do celi na Łubiance, przedstawia się, a obrotny F od razu mu opowiada: a to ja pana znam. Skąd? Zdziwił się Dolgan. Pan się myli. Bynajmniej. Przecież to pan jest tym samym Amerykaninem, Aleksandrem Dolganem, o którym prasa burżuazyjna nakłamała, że porwano. A TAS musiał dementować. Czytałem to, kiedy byłem na wolności. Lubię chwilę, kiedy do celi wchodzi ktoś nowy. Nie nowicjusz, bo ci wchodzą przygnębieni, zażenowani. Mówię o zekach już bywałych. Sam też lubię wchodzić do nowej celi. Zresztą, Boże uchowaj, wolę więcej już nie wchodzić. Beztroski uśmiech, szeroki gest. Czołem, braciszkowie! Rzucam worek na nary. No, co nowego w butyrkach? Jak zleciał ten roczek? Przedstawiamy się sobie. Jakiś młody jeszcze, niejaki Suworow. Artykuł 58. Na pierwszy rzut oka nic szczególnego, ale... Zaraz, zaraz. W krasnojarskim zborniaku siedział z nim w tej samej celi niejaki Machotkin. Chwileczkę. Czy to nie ten lotnik polarny? A tak, tak. To jego imię nosi Wyspa w Zatoce Tajmyrskiej. A on sam siedzi z artykułu 58.10. Powiedzcie no, puścili go więc do Dudinki? A skąd o tym wiecie? Owszem. Znakomicie. Jeszcze jedno ogniwo biografii zupełnie nieznanego mi Machotkina. Nigdy się z nim nie spotykałem, nigdy go może nie zobaczę, ale ruchliwa pamięć zanotowała wszystko to, co o nim wiem. Machotkin dostał czerwońca, ale wyspy nie można już przemianować, ponieważ figuruje na wszystkich mapach świata. To przecież nie wyspa naszego archipelagu. Posłano go do Szaraszki, projektującej sprzęt lotniczy w Bolszynie, ale się tam tylko męczył. Był jedynym lotnikiem wśród inżynierów, a tu mu latać przecież nie pozwolą. Szaraszkę tę podzielono na dwie części. Machotkin trafił do tej połowy, którą przeniesiono do Taganrogu i zdawało się, że wszystkie kontakty uległy zerwaniu. W drugiej połówce, w Rybińsku, ktoś mi opowiadał, że Machotkin prosił, żeby go przeniesiono na daleką północ i pozwolono tam latać. Teraz dowiaduje się, że dostał pozwolenie. Nic mi po tych wiadomościach, ale zapamiętałem wszystko. Mija jeszcze 10 dni i oto jestem w butyrskim łaziebnym boksie. Są takie arcysympatyczne boksy w butyrkach z kranami i ceberkiem, żeby mniejsze grupy nie zajmowały wielkiej łaźni. Razem z niejakim R. Tego R nie znam także, ale okazuje się, że pół roku leżał on w butyrskim szpitalu. Teraz zaś jedzie do rybińskiej Szaraszki. Minął jeszcze 3 dni i w Rybińsku, w szczelnie zamkniętym pudle, którego mieszkańcy nie mają żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym, już będzie wiadomo, że Machotkin jest w Dudince i że mnie wzięto tam, a tam. To właśnie jest telegraf więzienny. Spostrzegawczość, pamięć i spotkania. I ten sympatyczny mężczyzna w rogowych okularach spaceruje po celi i miłym barytonem nuci Schuberta. I młodość znów mi ciąży tak, i dłuży się do grobu szlak. Carapkin, Sergiusz Romanowicz. Przepraszam, ale ja pana dobrze znam. Biolog? Odmowa powrotu z Berlina? A skąd pan to wszystko wie? No jakże inaczej. W 1946 razem z Mikołajem Władimirowiczem Timofiejewem Resowskim. Ach, to dopiero była cela. Czy aby nie najświetniejsza w całym moim więziennym żywocie? Było to w lipcu. Przywieziono mnie z obozu do butyrek na mocy zagadkowego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. Przywieziono mnie po obiedzie, ale więzienie tak było przepełnione, że procedury wstępne trwały 11 godzin i dopiero o 3 w nocy wpuszczono mnie, wymaglowanego w różnych boksach, do celi numer 75. W celi, jaskrawo oświetlonej żarówkami, zwisającymi spod 2 kopułek, wszyscy spali pokotem, miotając się przez sen, bo było duszno. Gorące lipcowe powietrze nie miało dostępu, okna zasłonięte były blincami. Brzęczały niezmordowane muchy, siadając na pogrążonych we śnie, którzy też wzdrygali się raz po raz. Niektórzy osłonili sobie ręcznikami oczy, bo światło było rażące. Ostro cuchnął kibel. W takim upale rozkład postępował szybko. Do celi obliczonej na 25 ludzi napchano więźniów nie dużo, nie mało, chyba 80. Ludzie leżeli na narach rzędem i z lewej, i z prawej strony, a również na dodatkowych blatach ułożonych w poprzek przejścia. Spod wszystkich nar wystawały czyjeś nogi. Tradycyjny zaś butyrski stół szafa przesunięty był w stronę kibla. Właśnie obok niego był jeszcze kawałeczek wolnego miejsca na podłodze, więc tam się położyłem. Ci, co chodzili do kibla, aż do samego rana musieli przeze mnie przestępować. Gdy przez otwór w drzwiach krzyknięto pobudka, zrobił się ruch w całej celi. Podniesiono leżące na poprzek blaty, przesunięto stół pod okno. Zaraz też ktoś podszedł do mnie, żeby przeprowadzić interwiu. Nowicjusz czy obozowy bywalec? Okazało się, że w celi spotykają się dwa prądy. Zwyczajny potok ludzi po wyroku, kierowanych do obozów, i przeciwbieżny potok specjalistów, odwołanych z obozów. Fizyków, chemików, matematyków, inżynierów, konstruktorów, kierowanych nie wiadomo dokąd, ale zapewne do jakichś naukowo-badawczych instytutów, gdzie im się będzie dobrze działo. Tu dopiero uspokoiłem się, że minister nie ma zamiaru dosunąć mi nowego wyroku. Podszedł do mnie człowiek niestary jeszcze, grubokościsty, ale bardzo wychudzony, z nosem jastrzębim, lekko zakrzywionym. Profesor Timofiejew Resowski, prezes Towarzystwa Naukowo-Technicznego 75. celi. Sesje naszego towarzystwa odbywają się codziennie rano po rozdaniu chleba i mają miejsce koło lewego okna. Czy mógłby pan wygłosić dla nas jakiś naukowy referat i na jaki temat? Zupełnie zaskoczony stałem przed nim w swoim długim, zaszarganym szynelu i zimowej czapce. Taka już dola aresztowanych zimą, że również latem paradują po zimowemu. Moje palce wciąż jeszcze nie rozkurczyły się i całe były pokiereszowane. Jakież tu mogłem wygłaszać referaty naukowe? Ale przypomniałem sobie, że niedawno w obozie miałem w ręku przez dwie noce przyniesioną zza drutów książkę Raport oficjalny Sekretariatu Obrony USA o pierwszej bombie atomowej. Książka ukazała się dopiero co wiosną. Czy nikt w celi jeszcze jej nie widział? Śmieszne pytanie. Pewno, że nie. Los uśmiechnął się tu i kazał mi jednak zająć się trochę tą fizyką atomową, na którą powołałem się w gułagu. Po racji porannej zebrało się pod lewym oknem około 10 członków Towarzystwa Naukowo-Technicznego. Wygłosiłem swój referat i przyjęty zostałem do towarzystwa. To i owo już zapomniałem. Tamtego znów nie potrafiłem zrozumieć do końca, ale Mikołaj Władimirowicz, chociaż siedział już rok w więzieniu i niczego nie mógł wiedzieć na temat bomby atomowej, raz po raz uzupełniał braki mojej relacji. Pusta paczka po papierosach była moją tablicą. W ręku miałem kawałek nielegalnego sztyftu z ołówka. Mikołaj Władimirowicz wciąż mi go wyjmował z rąk, robił rysunki i wtrącał swoje uwagi z taką znajomością rzeczy, jak gdyby był fizykiem samego Los Alamos. Istotnie miał on już do czynienia z jednym z pierwszych europejskich cyklotronów, ale stosował go dla poddawania promieniowaniu much drozofil. Był biologiem, należał do najwybitniejszych współczesnych genetyków. Siedział już w więzieniu, kiedy profesor Żebrak, nie wiedząc o tym, a może właśnie wiedząc, miał dość odwagi, by napisać w artykule przeznaczonym dla kanadyjskiego czasopisma Rosyjska biologia nie odpowiada za Łysenkę. Rosyjska biologia to Timofiejew Resowski. Podczas kampanii przeciw biologom w 1948 roku Żebrakowi o tym przypomniano. Schrödinger w broszurze Czym jest życie znalazł miejsce, by dwukrotnie zacytować Timofiejewa Resowskiego, który już siedział wtedy od dawna. On zaś tu stał przed nami i olśniewał nas znajomością najrozmaitszych dziedzin wiedzy. Cechowała go ta szerokość poglądów, o której uczeni następnych pokoleń już nawet nie chcą wiedzieć. A może zmieniły się możliwości ogarnięcia umysłem tego wszystkiego? Teraz zresztą tak był wycieńczony głodem z czasów śledztwa, że niełatwo przychodziły te popisy. Po kądzieli wywodził się z szaraczkowej szlachty kałużskiej, siedzącej nad rzeką Ressą. Po mieczu zaś był potomkiem Stiepana Razina z linii bocznej. I ta kozacka krzepa biła w oczy. Świadczyła o niej jego grubokoścista budowa, gruntowność, niezachwiana postawa podczas śledztwa, ale również ciągły głód, o wiele silniejszy niż u innych. Oto jego historia. W 1922 roku niemiecki uczony Vogt, który stworzył w Moskwie Instytut Mózgu, poprosił, aby wydelegować do niego, do Niemiec, dwóch najzdolniejszych absolwentów. W ten sposób Timofiejew Resowski i jego przyjaciel Carapkin posłani zostali do Vogta na okres nieograniczony. Chociaż brak im tam było ideologicznego kierownictwa, niemniej osiągnęli znaczne sukcesy w swojej dziedzinie wiedzy i kiedy w 1937 roku kazano im wracać do kraju, nie mogli się podporządkować temu zleceniu przez inercję ze względu na logikę swoich badań, na stan sprzętu, na swoich uczniów. A chyba także dlatego nie mogli, że w kraju teraz trzeba byłoby publicznie osmarować gnojem całą ich 15-letnią pracę w Niemczech i tylko to dałoby im prawo do istnienia. Pytanie jeszcze, czy w ogóle by dało. W ten sposób zostali takimi, co to odmawiają powrotu, pozostając jednak patriotami. W 1945 roku, kiedy oddziały sowieckie osiągnęły Buch, północno-wschodnie przedmieście Berlina, Timofiejew Resowski powitał je z radością, tym większą, że jego instytut uchował się w całości. Wszystko świetnie się składało. Teraz nie trzeba było rozstawać się z instytutem. Przyjechali jacyś przedstawiciele, zwiedzili instytut i rzekli każcie to wszystko zapakować do skrzyń, zawieziemy do Moskwy. To niemożliwe, żachnął się Timofiejew. Wszystko ulegnie zniszczeniu. Przez całe lata ustawiano i regulowano te instalacje. Co? Zdziwiło się naczelstwo. I wkrótce potem Timofiejewa oraz Carapkina aresztowano i zawieziono do Moskwy. Byli naiwni, sądzili, że instytutu bez nich nie będzie można uruchomić. Ale niech tam nie będzie można, byleby tylko zatriumfowała linia generalna. Na Wielkiej Łubiance aresztowanym dowiedziono z łatwością, że są zdrajcami ojczyzny, znów ci nieodrodni zdrajcy. Dano po 10 lat i teraz prezes Towarzystwa Naukowo-Technicznego celi 75. pokrzepiał się myślą, że żadnej omyłki nie popełnił. W butyrskich celach podparcia nar są bardzo niskie. Nawet administracji więziennej nie przychodziło do głowy, że ktoś będzie musiał spać pod narami. Dlatego trzeba naprzód rzucić sąsiadowi szynel, żeby go tam rozesłał. Następnie dopiero trzeba w przejściu położyć się na brzuchu i wczołgać na swoje miejsce. Po przejściu wciąż ktoś chodzi. Podłoga pod narami zamiatana jest najwyżej raz w miesiącu. Ręce można umyć dopiero przy wieczornym pójściu do ustępu, zresztą bez mydła. Nie sposób więc powiedzieć, aby człowiek miał wrażenie, że jego ciało jest naczyniem wszelkiej czystości. Ale byłem szczęśliwy. Tam na asfaltowej podłodze pod narami, w psim wykrocie, gdzie kurz i źdźbła sypały nam się do oczu, byłem absolutnie szczęśliwy. Szczęśliwy bez żadnych zastrzeżeń. Prawdę mówił Epikur. Również brak urozmaiceń może dawać satysfakcję, jeśli przedtem trzeba było doznać wielu urozmaiconych przykrości. Po życiu w obozie, które dłużyło się nieskończenie, po 10-godzinnym dniu roboczym, po chłodzie, deszczu, od których aż w krzyżach łamało. O, co to za szczęście leżeć całymi dniami, spać i mimo to dostawać dziennie 650 gramów chleba i dwie miski zupy z koncentratu albo z delfiniego mięsa. Jednym słowem, sanatorium, butiur. Spać. To bardzo ważne. Położyć się na brzuchu, okryć sobie grzbiet i spać. Podczas snu człowiek nie traci sił i nie rani sobie serca. A czas kary mija. Czas kary mija. Kiedy życie nasze trzaska i strzela ogniem jak pochodnia, przeklinamy przeznaczenie, które każe nam tracić 8 godzin na tępy sen. Kiedy zaś jesteśmy w łapach niedoli i beznadziei, błogosławimy sen, nawet 14-godzinny. Ale w tej celi przesiedziałem 2 miesiące. Zdążyłem wyspać się na zapas, chyba na cały rok. Zdążyłem przez ten czas przesunąć się pod narami do samego okna i znów wrócić do kibla, ale już na narach, a potem dojść na tychże narach aż do łuku środkowego. Spałem już o wiele mniej, piłem z ukontentowaniem nektar tego życia. Rano sesja Towarzystwa Naukowo-Technicznego, później szachy, książki. Dobrych było tylko 3-4 na 80 ludzi, czekano na nie w kolejce. 20 minut spaceru, akord majorowy. Nie rezygnujemy z przechadzki, nawet jeżeli trzeba spacerować w ulewnym deszczu. A najważniejsze ludzie, ludzie, ludzie. Mikołaj Andrzejewicz Simionow, jeden z twórców Dnieprogesu. Jego przyjaciel z niewoli inżynier Karpow. Sarkastyczny pomysłowy Wiktor Kagan, fizyk. Absolwent konserwatorium Wołodia Klempner, kompozytor. Pewien drwal i myśliwy z wiackich lasów, cichy jak jezioro w Boru. Prawosławny kaznodzieja przybyły z zachodu, członek NTS, Ludowego Związku Pracy, Jewgeni Iwanowicz Diwnicz. Nie trzyma się wąskich ramek teologii, wymyśla na marksizm, twierdzi, że na Zachodzie nikt już od dawna nie bierze na serio tej doktryny. Ja zaś występuję w jej obronie, czyli że jestem marksistą. Z jaką pewnością jeszcze przed rokiem szarmowałbym cytatami, z jaką wyższością wyśmiewałbym rozmówcę. Ale pierwszy rok więzienia opancerzył mnie jakby. Jak do tego doszło? Bo ani się spostrzegłem, jak nawarstwiły się te nowe wydarzenia, aspekty i znaczenia w takiej ilości, że nie mogę już powiedzieć, że ich nie ma, że to burżuazyjne kłamstwa. Muszę teraz przyznać, że owszem, że istnieją naprawdę. I od razu rozluźnia się łańcuch moich argumentów, po czym jednym palcem kładą mnie na łopatki. I znów ciągną jeńcy, jeńcy, jeńcy. Już drugi rok nie wysycha ta rzeka płynąca z zachodu. I znów rosyjscy emigranci z krajów europejskich i z Mandżurii. Emigranci szukają znajomych w taki sposób. Z jakiego pan kraju? Zna pan takiego, a takiego? Oczywiście, że zna. Tu właśnie dowiaduje się o rozstrzelaniu pułkownika Jasiewicza. Zjawia się też stary Niemiec. Ten postawny Niemiec, teraz wychudły i schorowany, którego zmusiłem niegdyś w Prusach Wschodnich, chyba przed 200 laty, do noszenia mojej walizki. O, jak mały jest świat! Trzebaż było trafu, abyśmy się spotkali. Stary uśmiecha się do mnie. On mnie także poznał i wydaje się nawet, że rad jest ze spotkania. Chyba mi przebaczył. Dostał 10 lat, ale na pewno końca kary nie dożyje. Jest również inny Niemiec, wysoki, szczupły, młody, ale że po rosyjsku nie umie ani słowa, więc jakby niemy. Nie od razu można się połapać, że to Niemiec. Niemieckie sorty zdarli z niego knajacy, dali mu w zamian wypełzłą sowiecką bluzę wojskową. Jest to znakomity lotnik, niemiecki as. Pierwszą jego kampanią była wojna Boliwii z Paragwajem, drugą hiszpańska, trzecią polska, czwartą bitwa o Anglię, piątą Cypr, szóstą wojna ze Związkiem Sowieckim. Ponieważ jest asem, więc nie mógł nie strzelać z powietrza do kobiet i dzieci. Jest więc przestępcą wojennym. 10 lat i 5 na przytarcie rogów. Jest oczywiście w naszej celi jeden prawomyślny typu prokuratora Kretowa. Bardzo słusznie was wszystkich wsadzili, wywłoki kontrrewolucyjne. Historia odda wasze kości na przemiał. Staniecie się jej nawozem. I z ciebie będzie nawóz, psie, krzyczą mu. Nieprawda, będzie rewizja mojej sprawy. Jestem niewinnie skazany. Cała cela ryczy, wszystko aż kipi. Siwowłosy nauczyciel języka rosyjskiego staje na narach, jest bosy. Gestem nowego Chrystusa wyciąga ręce. Dzieci moje, pogódźmy się! Dzieci moje! Ryczą również na niego. Twoje dzieci leżą w briańskich lasach. Niczyje my dzieci. Już z nas tylko synowie gułagu. Po kolacji i wieczornym wyjściu do ustępu noc przysiada na okiennych kagańcach i bezlitośnie lampy płoną pod sufitem. Dzień oddala więźniów od siebie, noc ich zbliża. Wieczorami nie było już sporów. Urządzano za to wykłady albo koncerty. Tu znów błyszczał Timofiejew Resowski. Całe wieczory poświęcał Włochom, Danii, Norwegii, Szwecji. Emigranci snuli opowieści o Bałkanach, o Francji. Jeden mówił o Le Corbusier, kto inny wykładał o zwyczajach pszczół, jeszcze kto inny opowiadał o Gogolu. Paliliśmy przy tym, że aż ha. Dym zasnuwał cele, kołysał się jak ciężka mgła. Kaganiec sprawiał, że nie było przewiewu. Podchodził do stołu Kostia Kiula, mój rówieśnik, niebieskooki, o twarzy krągłej, zabawnie nieskładny, i recytował swoje wiersze ułożone w więzieniu. Głos mu się łamał ze wzruszenia. Wiersze nosiły takie tytuły: Pierwsza paczka, do żony, do syna. Kiedy słuchasz w więzieniu wierszy, również w więzieniu napisanych, nie myślisz wcale o tym, czy autor nie pogwałcił aby zasad sylabotoniki i czy wiersze kończą się asonansami, czy też rymami pełnymi. Te wiersze to krew twojego serca, łzy twojej żony. W celi ludzie płakali. Od czasu pobytu w tej celi mnie również zaczęło ciągnąć do pisania wierszy o więzieniu. W niej też czytałem na głos Jesienina, poetę przed wojną prawie że zabronionego. Młody Bubnow, były jeniec, a wcześniej jeszcze chyba student, wpatrywał się w recytatorów nabożnym wzrokiem, twarz mu promieniała. Nie był specjalistą, nie wracał, tylko jechał do obozu i najprawdopodobniej dzięki czystości i prostolinijności swojego charakteru czekała go tam śmierć. Tacy ludzie długo tam nie żyją. I wieczory w 75. celi były dla niego, a także dla innych, chwilą przerwy w morderczym procesie staczania się. I nagłym objawieniem wspaniałego świata, co istnieje gdzieś, co nadejdzie, ale w którym nie pozwolił im zły los spędzić ani roczku, ani jednego roczku młodości. Otwiera się klapka w drzwiach i Hint szczeka nam: spać. Ale nie, nawet przed wojną, ucząc się na dwóch naraz fakultetach, dorabiając korepetycjami i próbując już pisania, nie przeżywałem chyba takich nasyconych treścią, zachwycających, takich pełnych znaczenia dni, jak tamtego lata w 75. celi. Chwileczkę, mówię Carabkinowi, ale zdążyłem przez ten czas usłyszeć od niejakiego Deula, chłopaczka, który w 16 roku życia dostał piątkę, tylko nie za postępy w nauce, z artykułu o antysowieckiej agitacji. Jak to? Więc pan go zna? Jechał z nami do Karagandy w tym samym transporcie. Że urządził się pan jako laborant w szpitalnej pracowni analitycznej. Mikołaj Władimirowicz był zaś cały czas na ogólnych. I bardzo to go podkopało. Był już półtrupem, kiedy go wieziono ze Stolypinki do Butyrek. Teraz leży w szpitalu i na zlecenie czwartego specwydziału, zajmującego się rozpracowaniem naukowych problemów przy pomocy więźniów, wydają mu masło śmietankowe, nawet wino, ale czy wydobrzeje, to trudno powiedzieć. Czwarty specwydział was wzywał? Owszem. Zapytali nas, czy nie uważamy jednak za możliwe, po 6 miesiącach Karagandy, zająć się organizacją naszego Instytutu na Ziemi Ojczystej.